dobry, Sławomir Szczepanic, wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Spotykamy się dzisiaj z Józefem Rylem, starszym zboru we Wrocławiu.
Witam, Sławku.
Dwie góry, dwa style życia. Porozmawiamy o kulturze, wartościach, dla których warto żyć, bo wzrastać powinniśmy.
Tak.
Góra Synaj, gdzie dano zakon. Tam Mojżesz wchodził, pamiętam, chyba dwa razy nawet wchodził, tak?
A.
No właśnie, bo coś mu się potrzaskało, coś spadło. Jaka to była góra i po co wchodził?
Żydzi byli w niewoli egipskiej. Po wyjściu z niewoli, oczywiście, upłynęło 3 miesiące. Oni doszli do... Znaleźli się na półwyspie Synaj. Doszli do góry, czasem nazwana jest górą Synaj. Była to góra Horeb. Pan Bóg wezwał Mojżesza tam, aby wstąpił do niego na górę. Ludowi kazał pozostać, żeby nie zbliżali się do góry. By mu wręczyć prawo, które Bóg napisał swoim palcem na 2 kamiennych tablicach. Żydzi oczywiście wcześniej byli o tym poinformowani i oni się zgodzili. Wszystko, cokolwiek powiesz, my będziemy czynili. Więc zgodzili się i dlatego Pan wezwał Mojżesza, żeby wziął te tablice z treścią napisanego prawa. Ale oczywiście, choć oni się zobowiązali, to często łamali to prawo i bardzo często pobudzali Pana Boga do gniewu. Zresztą sam fakt, że Mojżesz potem musiał drugi raz wchodzić na górę, dowodzi, że jak on schodził z góry, a to było 40 dni go nie było, no to lud, jak nie widział widzialnego jakiegoś wodza, to on potrzebował coś mieć widzialnego. Tak jak dzisiaj ludzie mówią, jak to, jak papieża by nie było, to co? Mało, nie tylko papieża, jak nie będzie widzialnego wodza, jak nie będzie jakiejś fizycznej osoby, to dzieło Boże przestaje funkcjonować. No i Żydzi zażądali, no i tam oczywiście Aaron próbował tam ich odprowadzać od tego, ale oni nie, znieśli złota kupę, ulej nam cielca i niech to będzie naszym widzialnym takim Bogiem. Jak Mojżesz schodził z góry, kiedy już Pan Bóg mu te przykazania dał i te tablice dał, słyszy, a tam muzyka, tańce, hałas, harmider. Mojżesz z przerażenia, że ten lud, który obiecywał, że będzie Panu Bogu służyć, zepsuł się tak daleko, że czci bóstwa, rzeczy ziemskie, zniszczalne i tak dalej. W odruchu takiego niezadowolenia rzucił te tablice, stłuk. No i dlatego potem musiał drugi raz iść, żeby jeszcze raz otrzymać te tablice. Także była to góra Boża Horeb i na niej tam Pan Bóg dał te prawa Mojżeszowi.
No, nastał czas, bo zegar wybił 4, na górę błogosławień, gdzie Jezus mówił o szczęściu wynikającym, no z czego właśnie?
Właśnie. No można to tak powiedzieć, że góra błogosławieństw i góra Horeb to są dwie zupełnie inne góry, inne skojarzenia z nimi są i tak dalej. Nie ma wyraźnego określenia, co to była za góra. Ja próbowałem w różnych tych szukać materiałach. Jest tylko powiedziane, że była to góra w pobliżu Kapernaum. Gdzieś w jednej uwadze spotkałem, że rzekomo to była góra Tabor, ale raczej to nie było podtrzymane i nie należy tak myśleć, bo prawdopodobnie góra Tabor była oddalona ponad 30 km, więc to nie mogło być. To gdzieś było w pobliżu Kapernaum. Dlaczego? Ponieważ na tej górze zebrał się lud i Pan wygłosił piękne kazanie. To właśnie z tego kazania na górze zasłynęła ta góra i o niej dlatego się mówi, że to jest góra błogosławieństw. Pan wygłosił tam kazanie i zaznaczył takich 8 ważnych błogosławieństw, które potrzebuje człowiek. Mhm. Jeśli porównamy te góry Synaj i z górą błogosławieństw, to mamy zupełnie różne skojarzenia. Góra Horeb, trzeba powiedzieć, kojarzy się z surowym wymogiem przestrzegania prawa, obwarowane karami za nieprzestrzeganie i tak dalej. Natomiast w odróżnieniu od tego Góra Błogosławieństw przywodzi nam zupełnie inne skojarzenia. Takie daje ciepło, emanuje nadzieja, miłosierdzie, sympatia, współczucie i bardzo wiele cennych obietnic Pan Jezus w tym swoim kazaniu uczniom przedstawił.
No właśnie, jeden z bohaterów dzisiejszego nagrania to człowiek, który wchodzi na górę Synaj. Kamienne tablice są zimne. No dla mnie to jest takie trochę życie w strachu przed zakonem i jego zakazami, żeby przypadkiem czegoś nie przeskrobać. Podczas gdy drugi z bohaterów, Jezus, mówi o życiu radosnym, kierowanym miłością. Gorące serce powoduje, że bez lęku doświadczamy piękna i radości czynienia tego, co dobre. Czyli my wybieramy sobie styl życia. Czy żyjemy dekalogiem, czy błogosławieństwami. I teraz powiem tak, Van Gogh, początek twórczości, kolory ciemne, smutne, na przykład jedzący ziemniaka, które nie cieszyły się popularnością u kupujących, ale później, kiedy Vincent odwiedza brata w Paryżu, poznaje Degas, poznaje Cezanna i mówi, Theo, to mówi do brata, potrzeba mi słońca. I maluje wtedy pole pszenicy, maluje słoneczniki i to właśnie dla tej twórczości znamy Van Gogha. Bóg jest słońcem, doświetla nasze myślenie, słowa i czyny. Czy to jest prawda?
A więc to prawda, że to co nadmieniłeś, że człowiek może dokonać wyboru, co chce robić, kim chce być i tak dalej. Tylko trzeba wiedzieć, że jeżeli ktoś wybiera postępowanie według zakonu, to wybiera trudną bardzo drogę, bo wybiera bezwzględną doskonałość, bezwzględne posłuszeństwo i musi być świadomy tego, że jeżeli w czymkolwiek chybi, to traci wszystko.
Wypełnił ktoś zakon? Z ludzi.
Z ludzi nikt nie wypełnił oprócz Jezusa, dlatego że zakon jako doskonałe prawo jest miernikiem doskonałego człowieka i tylko doskonały człowiek może go wykonać. A nikt inny nie wykonał, tylko Jezus. I Jezus wziął tę nagrodę zakonu. Natomiast w wypadku, jeżeli ktoś wybiera naśladownictwo za Jezusem według jego kazania na górze, to otrzymuje wiele błogosławieństw, otrzymuje wiele miłosierdzia, wiele łaski i tak dalej. Według zakonu nie ma żadnych ustępstw. Paweł w liście do Galacjan pięknie to przedstawia w 5 rozdziale, tam od 2 do 4 wiersza, to on mówi tak: jeżeli przyjęliście zakon jako zasadę waszego życia, to dla was Chrystus nic nie pomoże. Albo mówi tak: jeżeli ktoś przyjmuje jeden z przepisów zakonu, to w ten sposób czyni się poddanym całego zakonu. To nie ma tak, że ja z zakonu wybiorę 1, 2, 3 czy 5 przepisów, a resztę niech Chrystus mi pomaga. Bo wtedy apostoł mówi tak: jeżeli usprawiedliwiacie się przez zakon, chcecie się usprawiedliwić, to pozbawiacie się Chrystusa. Chrystus wam nic nie pomoże. Czyli to pokazuje, że kto wybierze postępowanie według zakonu, według Mojżesza, niech nie liczy na miłosierdzie Chrystusa. Jeśli natomiast ktoś wybierze naśladownictwo Chrystusa, jest wolny od zakonu. Zresztą Pan powiedział, że ja wam daję przykazania. Starym rzeczono to, to, tamto, 10 zdań wymienia. A mówi, ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciołów. Będziesz, tak jak był zapytany, to Pan Jezus odpowiedział tak: będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, duszy, siły i tak dalej, a bliźniego twego jako siebie samego. I dodaje Pan: na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i wszyscy prorocy zawisnęli. Czyli dla chrześcijan te dwa prawa, miłość do Boga nade wszystko i miłość bliźniego jak siebie samego, one, Paweł w liście do Rzymian mówi, sumownie zamykają się w tych dwóch przykazaniach, te 10 przykazań, bo nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie obmawiaj bliźniego, nie przywłaszczaj jego rzeczy, to jest właśnie w ramach miłowania bliźniego.
Ja mam pytanie, na której górze chciałby brat żyć?
No, jeśli chodzi o mnie, to tylko na górze błogosławień, co oczywiste.
No to ja mam takie kolejne pytanie. W zeszłym tygodniu w waszym zborze na ulicy Ołaskiej był wykład pod tytułem Zarządzenia Pańskie. W tym tygodniu, jutro, Andrzej Kaliszczyk wygłosi również wykład na temat zarządzeń pańskich. Czemu badacze z tej góry błogosławieństw wracają na górę Synaj, pętając sobie nogi różnego rodzaju zarządzeniami pańskimi? To jest takie tabu, niektórzy mówią. A ja powiedziałbym sakrum. Czy powrót do Starego Testamentu, do niewoli Starego Testamentu z wolności, którą oferuje nam Jezus, jest dobry? Bo idę do Mariusza Nachtmana, to jest chrześcijanin w Kędzierzynie, zbór Bethesda, mój przyjaciel, bardzo fajny chłop. U niego nie ma tych zarządzeń tylu. Spotykam Sławka Wcisła, adwentystę, przy sobocie u niego siadam, nagrywam coś. On również nie wspomina słowa o zarządzeniach pańskich, chociaż ceni zakon.
Rozumiem. Więc jest takie powiedzenie, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. W każdych społecznościach chrześcijańskich istnieją pewne takie obiegowe pojęcia. Takie obiegowe pojęcia, no u baptystów bardzo się kładzie nacisk na nawrócenie, na chrzest i tak dalej.
U
adwentystów sabat, przestrzeganie między, niejedzenie wieprzowiny i tam dawanie dziesięcin. Każda społeczność ma jakiegoś konika, nazwijmy tak, na którym, no, wokół którego obudowuje resztę. Wśród...
To są doktryny szafarskie, wprowadźmy taki termin, dobrze?
Tak, tak. W społeczności epifanicznej, ale to od jakiegoś czasu. Ja już jestem od lat 50. w tej społeczności, ale wtedy nie mówiło się tak, jak to teraz w tym żargonie się posługują i szafują lub straszą jeden drugiego zarządzeniami pańskimi i konsekwencjami. Do tego stopnia dla mnie zarządzenia pańskie to są te, które wynikają wprost z Biblii. Co mam czynić, czego czynić nie wolno, to co mówi Pan, to co mówią natchnieni apostołowie, to są zarządzenia pańskie, ja to rozumiem. Ale jeśli to mówi Kowalski, czy Kwiatkowski, czy Poniatowski, czy tam jeszcze ktoś, być może, że jego przesłanką jest mu może i dobre myśli, ale jeżeli ktoś podnosi stanowisko tych ludzi do rangi zarządzeń pańskich, to tak jakby chciał powiedzieć, że jak powiedział Kowalski tak i tak i tak, to Bóg powiedział. Otóż tak nie jest, ja tak nie myślę. A więc owszem, są pewne zarządzenia, no na przykład Pan ustanowił zasadę powoływania sług w zborze. Nie na zasadzie wyświęceń, nie na zasadzie skończenia studiów teologicznych i tak dalej. Nie na zasadzie takiego spadku sukcesji apostolskiej i tak dalej, tylko na zasadzie dobrowolnego wyboru przez daną gminę kogoś, kto wśród nich wyróżnia się pewnym talentem, zrozumieniem, uczciwością, rzetelnością, poprawnością, dobrym prowadzeniem domu, rodziny i tak dalej. Jest dla nich przykładem, oni widzą w nim swego, może nie chciałbym powiedzieć guru, ale w każdym razie kogoś, kto im służy dobrym przykładem. A więc, no właśnie, w epifanicznej tej społeczności to pojęcie zarządzenia pańskie, ja myślę, że zostało trochę przejaskrawione i za daleko, i za dużą rangę nadano temu terminowi, i ludzie się stali jakby niewolnikami takiego czegoś.
Krótkie pytanie. Czy to prawda, że Mojżesz na swych kamiennych tablicach miał spisane około 3516 zarządzeń pańskich?
Pierwszy raz takie coś słyszę.
A czy wypełnienie zarządzeń pańskich wszystkich da mi życie wieczne?
To znaczy, jeśli to są naprawdę wynikające z Biblii pewne uwarunkowania, to Pan Jezus, no na przykład apostoł Piotr w liście swoim, w drugim liście, pierwszym rozdziale, tam od 5 wiersza, mówi tak: przydajcie do wiary cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność. A więc on wymienia pewne łaski charakteru, które trzeba wypracowywać i które chrześcijanin powinien, którymi powinien zdobić swój charakter. A potem w 11 wierszu mówi, że jeżeli to będzie przy was, a będzie oficie, no to otrzymacie nagrodę, otrzymacie dziedzictwo, otrzymacie uznanie. A więc naśladownictwo Pana nie polega na takim stawkowaniu do spełniania zarządzeń pańskich, bo jak ja już powiedziałem, że pod te zarządzenia, no zresztą czasy średniowiecza i prześladowanie chrześcijan, jak ktoś nie robił to według jakiejś tam opcji chrześcijańskiej kościoła rzymskiego, to był uważany za heretyka, prześladowany na różne sposoby, torturowany, niszczony, zabijany, palony, topiony i tak dalej. A więc chodzi o to, że oczywiście, że istnieją pewne warunki do otrzymania życia wiecznego, ale to nie opiera się o te zarządzenia. To jest wiele innych uwarunkowań, wiele innych określeń w Biblii, które mówią, co trzeba czynić, żeby otrzymać żywot wieczny.
Dobrze, ja już chciałbym podziękować w dniu dzisiejszym za tą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze dowiedzieli się coś ciekawego na temat dwóch gór, dwóch styli życia. Zapraszam do wysłuchania innych nagrań, które razem żeśmy wykonali.
Dziękuję bardzo.